Dzień dobry wieczór. W kolejnym odcinku To Tylko Podcast. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat raportu, który oczywiście nie kończy się jakimiś konkretnymi wnioskami, ale jest w pewien sposób przełomowy. Otóż chodzi o badanie na temat dobrostanu, to jest chyba najlepsze określenie, graczy, jak gry wpływają na nasz dobrostan, na nasze postrzeganie świata, na nasze pozytywne, negatywne zachowania. Pierwszy taki raport, ponieważ wzięło w nim udział dwie firmy, Electronic Arts oraz Nintendo. Zapraszam. Witam w 20 odcinku pierwszej bądź czwartej serii, w zależności jak liczymy. Obiecuję, że w kolejnej serii już nie będę tak mówił, będzie tylko druga seria, mniejsza z tym. To się zmieni, a nie zmieni się raczej na pewno to, że oprócz mnie jest ze mną Adrian Jaworek.
Cześć, dzień dobry.
A mnie to Łukasz Krebok. 20 odcinek, dzisiaj rozmawiamy sobie na temat raportu, który nie daje oczywistych wniosków. I chodzi o to, tak jak powiedziałem we wstępie, jak wpływają na nas gry. No bo tak, gry to nie jest nic nowego. Już parę dziesięć lat z nami są. I grono graczy jest coraz większe. Bo jak już wiemy też z wcześniejszych odcinków, jeśli z nami jesteś trochę dłużej, jeśli nie, to też się właśnie dowiesz. Kilka miliardów ludzi sobie w gry pograć lubi. Albo przynajmniej kilka miliardów urządzeń lubi sobie pograć w gry. Tak jak już to mówiliśmy, bo mając na przykład peceta, konsolę i telefon, na każdym inne gry, to są trzy urządzenia, ale dalej jeden użytkownik plus jeszcze boty. Dlatego tak 3 miliardy, kilka miliardów urządzeń. Nie wiem, skąd wziąłem te trzy urządzenia. W każdym razie, gier jest coraz więcej, więc i czasu spędzonego przez graczy w grach jest coraz więcej. Ale nie ma nad tym zbytnio żadnych regulacji. Chiny chyba, z tego co kojarzę, są jedynym państwem, które zabraniają grania powyżej jakiejś tam puli godzin na tydzień.
Znaczy, Łukasz, to tak.
I rodzice.
Ale...
Chiny i rodzice.
Chiny i rodzice. Tak. Szukamy tych totalitarnych systemów opresji. Tak. Ale dotyczy to użytkowników o określonym wieku i nie zostało to wprowadzone po to, żeby kontrolować, co robią ludzie. Tylko jak to twierdzi chiński rząd, oczywiście jest to tylko i wyłącznie
dbanie
o zdrowie obywateli. Mhm.
No i właśnie tutaj jakby ewidentnie po tym raporcie jesteśmy w stanie stwierdzić, że nie mają danych na podparcie tej tezy.
Nie.
Znaczy, bo sam, no.
Wiesz co, jeżeli chodzi o Chiny, to nie bym tak nie wybiegał.
Nie mogą mieć te dane. Chwila, zaraz będą dane.
No właśnie, więc to nie jest tak, że nie mają danych, to po prostu my tam nie wiemy, co się dzieje. To jest ten, jeżeli chodzi o chiński game dev, to ten system jest tak...
mroczny.
Nie. Chciałem powiedzieć, że scentralizowany.
Okej, okay, no i mi chodziło o to, że jest mroczny, w sensie nikt tak naprawdę nie wie, co się tam dzieje.
Nie no, Tencent wie, ale cała reszta z zewnątrz to nie ma bladego pojęcia.
Czyli nikt. W każdym razie, wracając do naszego raporciku, który sobie dzisiaj omawiamy, kilku badaczy...
Przepraszam, znowu disclaimer, to nie są jacyś badacze, jak ktoś interesuje się game devem i game designem, ale badanym takim badanym, to te nazwiska już mu się przewinęły, przede wszystkim pan Andrew Przybylski.
Disclaimer, nie powiedziałem jacyś, tylko kilku. Kilku badaczy weszło do spółki, można by powiedzieć, chociaż nie weszło do spółki. Zaprosiło do badania, bo tutaj jakby sam raport jest okraszony informacją, że nie było żadnego konfliktu interesów pomiędzy badaczami a firmami, które w nim uczestniczyły. No i zaproszono Electronic Arts oraz Nintendo do podzielenia się tak naprawdę telemetrią oraz oddania dostępu do swojej bazy graczy z dwóch tytułów. Electronic Arts z Plant vs. Zombies Coś tam Will? Nie pamiętam dokładnie tego tytułu.
Tak, ale ważne, że powiedziałeś, wiesz, nazwa
Plants
serii
vs. Zombies?
Jest najważniejsza, tak.
Oraz Nintendo ze swoim tytułem Animal Crossing, który jak wiadomo jest hitem na Switcha i Adrian też potwierdza ten fakt, że jest
potwierdzam.
Hitem.
Potwierdzam, jest cudowna gra.
Tak, w każdym razie tutaj zostało wiele razy naprawdę przytoczone w tym raporcie, że wszystkie dotychczasowe badania bazują tak naprawdę na nierzetelnych danych, ponieważ wpływ gier na ludzi trzeba bardzo mocno przebadać, bo to nie jest tak, nikt nie wie, jaki to ma na nas wpływ. A tak jak już powiedziałem we wstępie, miliardy urządzeń, na których się gra. Nie mam pojęcia, ile tytułów, w które się gra, ale na pewno idzie to w setki tysięcy.
No tak, to prawda. No, jak ktoś chciałby sprawdzić, to zachęcam do zerknięcia, jak to wygląda na Steam Spy, ile w ciągu ostatnich lat
wydano. A to tylko jedna platforma dystrybucji.
Dokładnie.
No i tych godzin, które spędzamy w różnych cyfrowych światach, jest naprawdę sporo. Nikt tego dobrze nie przebadał ze względu na to, że dotychczasowe badania miały bardzo ciężko wykazać jednoznacznie, czy gry mają zły, czy dobry wpływ, ze względu na to, że dane dostarczali gracze. Mhm. I te dane pochodziły z... No, były stronnicze. W ten sposób. I to widać nawet w tym raporcie, który tutaj mieliśmy, gdzie ludzie zostali zapytani, ile godzin grają w dany tytuł, i później pokazano też, jak wyglądają dane telemetryczne od wydawców tych gier. No i znacznie się różniły. Zdziwiłem się, bo Plants vs. Zombies odpowiedzi użytkowników były zawyżone. W sensie, że podawali o wiele więcej, może nie o wiele, podawali więcej niż grali, natomiast w Animal Crossing było to na odwrót. Poniekąd tam to się też różniło w zależności od tego, ile czasu graliśmy. Tak różni gracze podawali. W każdym razie to był problem. I bo te dane, które były pozyskiwane w dotychczasowych badaniach, pochodziły właśnie od graczy. Sami poprzez prowadzenie dzienniczków na przykład dostarczali to. No.
To jest to... Te błędy estymacji w tym, ile grali, to mi się wydało bardzo niepokojące, dlatego że ja nawet ostatnio na Daily Webie pisałem o tym średnim czasie sesji gracza mobilnego i teraz będę zwracał uwagę na to, czy to są dane właśnie z jakiegoś, wiesz, z jakiegoś zestawu firmy, która faktycznie ma jakieś SDK i pobiera te dane, czy to była ankietyzacja, bo no świetnie, ja nie wiedziałem, że są takie duże błędy w estymacjach. Tam naprawdę były spore błędy, jak patrzyłem na te wykresy. Nagle się okazuje, że jeżeli to była, wiesz, taka samoankietyzacja, to się okazuje, że te średnie czasy sesji mogą być znacznie niższe od tego, co sami użytkownicy zaproponowali. I to tak, kurde, wiesz...
I pamiętajmy, że to na razie były dwa tytuły, dość różne i jak sami badacze stwierdzili, niezbyt angażujące. To są casualowe gry. Więc jeżeli weźmiemy na przykład jakieś angażujące w stylu Fortnite'a, nie wiem, LoL'a, CS'a, te dane mogą wyglądać zupełnie inaczej, jeżeli chodzi o to, ile estymują gracze, że spędzają w danej grze, a ile jest w rzeczywistości. I o ile ty i ja, my sobie to jesteśmy w stanie zmierzyć. Jakby ktoś się nas zapytał, to bez problemu, tutaj poczekaj chwilę, uno momento, niech no odpalę dashboarda z Rescue Time'a, to ci zaraz powiem, ile dokładnie co do minuty spędziłem, co chcesz wiedzieć, dzień, tydzień, miesiąc, kwartał, co ci dać.
Tak.
Sami sobie to mierzymy dla własnej satysfakcji, można by powiedzieć, oraz do jakichś tam analiz tego, co robimy z naszym cyfrowym, z naszym czasem spędzonym w cyfrowy sposób. Niemniej, no, większość ludzi tak nie robi.
Nie.
A zwłaszcza co, nie? Graczy. No, jakby nie po to grają, żeby to mierzyć. Mierzenie tego jest raczej nie wywodzi się z tego, że chcemy dokładnie wiedzieć, ile czasu spędziliśmy w grze. Niemniej, jest to znaczny problem i dlatego z ogromnym przymrużeniem oka trzeba zwracać uwagę na wszelkie informacje, które dostajemy na temat wpływu grania na cokolwiek. tak naprawdę. Bo tak, skoro to są pierwsze badania, w których wzięły udział firmy i podzieliły się tymi danymi, oczywiście jest to tam też zaznaczone, że były to bardzo wysokopoziomowe dane, zanonimizowane, no ale to był pierwszy znany przynajmniej badaczom, którzy w tym de facto siedzą, bo jak powiedziałeś sam, w branży game devu te nazwiska są znane. Oni wiedzą, nie znali wcześniejszego przypadku, aby tak były przeprowadzone badania, i ten raport ma właśnie pokazać, że się da. Da się współpracować z wydawcami. Nie wiadomo, co tam jakby zaszło, jak się dogadali.
No, tym bardziej, że Nintendo udostępniło tylko dane z tego, wiesz, sektora Północna Ameryka.
Tak, tak. I tutaj Plant vs. Zombies też było w tym, nie tylko Północna Ameryka, bo jeszcze tam był chyba UK.
No,
Stany, tak. Kanada i UK. Najbardziej anglojęzyczne kraje tak naprawdę. Więc to było badane. Tak, mnie natomiast tutaj taki off-top zaciekawiło to, że response rate dla graczy Animal Crossing był 3 albo nawet 4 razy wyższy niż dla graczy Plant vs. Zombies. Bo już tutaj mówię, o co chodziło. Badacze przygotowali ankietę. Electronic Arts oraz Nintendo udostępniły bazę graczy, ich adresy e-mail, w sensie nie udostępniły tego badaczom, ale tą ankietę przygotowaną wysłano do graczy i tam było to w dwóch rzutach, tam odpowiednie cyferki się pojawiły, jeśli dobrze pamiętam, Plants vs. Zombies w pierwszym rzucie było 55 tysięcy, później 200 tysięcy graczy. Wysłano te ankiety, no i response rate był chyba z Plants vs. Zombies 0,5%? Coś takiego, a na Animal Crossing było to 1,5%, więc już samo to dla mnie świadczy o tym, że ci gracze to są różne grupy, jeżeli chodzi chociażby o interakcje z mailem, więc to jakby też świadczy, że ten rynek jest bardzo niezbadany i mamy tutaj straszny rozrzut w tym momencie.
No tak, zgadza się, ale to pamiętam, jak przygotowywałem materiały o lootboxach na Daily Weba i ja tak regularnie pisałem o tych kolejnych ustaleniach, czy też rządu australijskiego, czy rządu Wielkiej Brytanii, i czy Unii, i tam ciągle podkreślano to, że okej, ale jesteśmy na niezbadanych wodach, że tak do końca gdzieś przeczuwamy te problemy związane z lootboxami, dostrzeżono pewne związki pomiędzy, wiesz, jakby programowaniem tych zachowań wysokiego ryzyka związanych z hazardem, a późniejszym uzależnieniem od hazardu, ale to wcale nie oznacza, będę musiał kamerę zrestartować, ale to tam podkreślano, że to wcale nie oznacza, że na 100% tak jest, że tutaj właśnie no może być różnie, nie? Że to nie jest absolutnie na stówę, że tutaj są pierwsze badania, musimy dokładnie przemyśleć, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Niemniej wyraźnie wychylano się w tym kierunku, że lootboxy pewnej regulacji wymagają.
Tak, dodatkowo weźmy pod uwagę to, że przynajmniej w mojej bańce, w moim życiu, przez większość tego życia, gry były utożsamiane raczej z negatywnym wpływem na zdrowie i zachowanie człowieka. Że no, mają negatywny, chociażby poprzez coś, co się przewijało w mediach nieraz, że wzbudzają agresję. Był taki czas w sieci, gdzie jeżeli doszło do jakiegoś, nie wiem, zabójstwa, to próbowano... Na pewno pamiętasz tego typu elementy, no nie? Różnego rodzaju satanistyczne gry, jak Diablo i tego typu sprawy, jakieś zabraniania i no, sporo tego było. No ale wychodzi, że tak naprawdę temacie zbytnio nie wiemy. W sensie jakby nikt sobie ręki za to obciąć nie da, bo nikt tego nie przebadał. Ale zatem takie pytanie i chciałbym usłyszeć twoją odpowiedź. Dlaczego uważasz, że to jest ważne, żeby to przebadać? Jakby po co musimy to wiedzieć?
Ja mam ci odpowiedzieć jako profesjonalista, który w tym siedzi, czy jako pasjonat i krytyk? Bo jako pasjonat i krytyk gier komputerowych, to po prostu chciałbym poznać korelacje pozytywne i negatywne pomiędzy wpływem gier na, wiesz, na takie nasze codzienne funkcjonowanie, no bo nie da się ukryć, że ja sam jestem osobą, która po godzinach gram w gry, a w godzinach pracy robię gry i to jest tak, no jakby, wiesz, game dev or die, game dev albo życie, game dev albo śmierć. Ja tutaj kocham tę branżę i ja bardzo mocno w tej branży siedzę i też chciałbym wiedzieć, czy to, co robię, to cały czas jeszcze paradoksalnie nie mówię z perspektywy profesjonalista, ale chyba troszeczkę zaczynam w nią wchodzić. Chciałbym wiedzieć, jaki wpływ ma to, co ja robię, na innych ludzi, nie? No bo mogę się tylko domyślać, mam pewne przeczucia, ale mam pełną świadomość tego, że wielkość próbki jest niewystarczająca, abym mógł jasno stwierdzić, wiesz, że jest tak albo tak. A jako profesjonalista, to chciałbym, żeby w końcu pojawiły się sensowne badania na temat takich person związanych, wiesz, z aktywnością w grach. Jest tego sporo.
Będziesz mógł robić wtedy lepsze gry jako twórca.
Tak, jako twórca będę mógł robić lepsze gry. Lepiej sprzedające się robić gry. Ale też brakuje, bo widzisz, w game devie jest taka dyskusja na temat takiego spektrum motywacji, motywacji gracza. Jak projektować gry, żeby poszczególne grupy mocniej motywować. I to na razie jest robione w taki sposób,
czy
że...
Czy mógłbym powiedzieć uzależniać?
No, mógłbyś, bo to jedno do drugie, jedno jest z drugim związane. Zresztą tutaj odsyłam do odcinka o Dark Patterns, gdzie sporą część poświęciliśmy Dark Patternom w game devie przecież, nie? Też rozmawialiśmy o tym, jakie tam są mechanizmy, które mają cię przykuć do ekranu, ale bo każdy projektuje gry, są książki na temat projektowania gier i one często wychodzą od takich motywacji zapożyczonych z psychologii. I to raz jest okej, a innym razem to jest słabe. I to w dalszym ciągu jest takie, wiesz, taka niezbadana przestrzeń, bo serio brakuje takich badań czysto skoncentrowanych na game devie i badań takich skoncentrowanych też na zestawach danych od samych firm i twórców. Dlaczego się oni nie dzielą, byś zapytał pewnie.
Nie zapytałbym, ale załóżmy, zapytam. Adrian, dlaczego oni się tym nie dzielą?
Bo to są pieniądze i nikt...
Bo to jest wiedza, za którą stoją pieniądze.
Tak, nikt, kto ma jakieś tam minimum przytomności, nie udostępni danych, no które będą mogły wskazywać.
Dlaczego social firmy social media, jak na przykład Facebook, nie dzielą się oficjalnie danymi odnośnie swoich użytkowników? Czemu? Żaden nie wie. Zacytuję klasyka. Nie wiem, ale się domyślam. W każdym razie.
Ale zwróć uwagę na to, że dane, które zostały udostępnione do tego badania, to nie są jakoś dane specjalnie szkodliwe. One mówią głównie o czasie sesji, o zdobywaniu poziomów.
Wydaje mi się, że tego typu dane mogą się nawet pojawiać w jakichś raportach dla inwestorów.
Tak, ale one nic nie mówią o monetyzacji. To znaczy, tak, w przypadku
i to jest
Animal...
według mnie bardzo zdrowe podejście i może to jest właśnie ten dobry przykład, który... No,
tak, buy to play, nie? Ale zobacz, teraz znowu wchodzimy, dobijamy do kolejnego problemu. Pytanie, czy motywacje i zachowania osób decydujących się na zakup gry w dystrybucji buy to play, czyli płacę, żeby grać, wydaję kasę i gram, są dokładnie takie same jak motywacje i zachowania osób, które głównie swój czas spędzają w grach free to play?
Ewidentnie po przeczytaniu tego raportu mogą powiedzieć, że nie wiem, ale mogą myśleć, że raczej są inne ze względu na to, o czym już też nieraz mówiliśmy, czyli poziomie zaangażowania pomiędzy graczem, który wyda na coś pieniądze, a pomiędzy graczem, który wyda swój czas w formie oglądania reklam na przykład.
Mhm, tak.
No i cały jeszcze model freemium do tego.
I monetyzacji, nie?
To... Tak, w każdym razie zapytałem cię o to, dlaczego tego typu raporty, tego typu badania są ważne z twojej perspektywy, bo ty właśnie jesteś w game devie, ale tam jedna rzecz przykuła moją uwagę i sobie to po nitce do kłębka poszedłem dalej. Otóż w czymś, co de facto nie jest jeszcze w powszechnym użyciu, czyli ICD-11, nie wiem, czy wiesz, co to jest ICD, to jest klasyfikacja chorób, ogólnie rzecz biorąc. Na ten moment używana szeroko jest ICD-10, nie pamiętam, w którym roku została opublikowana, ale ICD-11 jest zalecone przez WHO, ale jeszcze nie jest w powszechnym użyciu i zostało opublikowane w 2018 roku. I biorąc pod uwagę właśnie klasyfikację chorób, czyli już przechodzimy w tym momencie do medycyny, to w ICD-11 pojawia się uzależnienie od gier. Gaming disorder. Czy to uzależnienie?
Zaburzenie to jest.
Zaburzenie właśnie, o, tak. Dodatkowo też znalazłem informację, że FDA, czyli taki organ w Stanach Zjednoczonych, który dopuszcza pewne terapie, leki i tak dalej do użytku, niedawno, przy czym to był artykuł z 2020 roku, więc niedawno to powiedzmy plus minus 2 lata, niedawno zaakceptował użycie, i tutaj jest w cudzysłowie, bo nie wiem dokładnie co to oznacza, poważnych gier wideo, to jest dosłowne tłumaczenie, jako elementu leczenia dzieci z ADHD z deficytem uwagi.
Ciekawe.
I nie, co by nie oznaczało tak naprawdę poważne gry wideo, nie zmienia faktu, że to są jakieś gry wideo, które są używane jako terapia zdiagnozowanej choroby. No. Więc w tym momencie uważam, że właśnie biorąc pod uwagę kontekst tych marnych danych, tych informacji, na których bazują te badania, te teorie, no to tym bardziej potrzebne są konkretne informacje potwierdzone, ze względu na to, że jakby gry zaczynają już oficjalnie, że tak powiem, wchodzić w medycynę. I to z jednej strony jako coś negatywnego, czyli zaburzenie, z drugiej strony jako terapia. Mhm. Więc tym bardziej potrzebne są informacje na ten temat. Z takich jeszcze ciekawostek, w 2019 roku w UK była taka rada, która poprosiła firmy social media, działające w zakresie social media, o dzielenie się wysokopoziomowymi, zanonimizowanymi danymi z badaczami. No. Podobne coś miało miejsce rok później, tylko właśnie jakby ta rada poprosiła o to przemysł game devowy. I tutaj właśnie był, to są informacje w tym raporcie, które były zawarte, i autor właśnie stwierdził, że nie jest mu znane tego typu dzielenie się danymi, pomimo tego, że jakby tam jakieś rady operujące przy jakimś rządzie wystosowały pisma i prośby o tego typu informacje, więc
że rozumiem to skoncentrowanie się na dużych wydawcach, w pełni je rozumiem, bo to jednak duzi wydawcy często posiadają zespoły analityków zarówno gier, jak i biznesowych. No, ci ludzie potrzebują po prostu danych, żeby na nich, żeby tak, wiesz, podejmować decyzje i na tym pracować. Ale tak jak sobie pomyślę,
dużych wydawców ludzie zaczynają przygodę z grami.
Zgadza się, ale jak sobie tak pomyślę po indie game devie, to tutaj no to może być różnie. No, nie znam zbyt wielu firm takich indie game devowych, które wchodzą tak mocno, wiesz, w profesjonalizację zbierania i przetwarzania danych.
Znaczy, wiesz, to może być tak naprawdę selling point dla jakichś studiów indie game devowych, że wiesz, nasza gra powoduje coś u graczy. No nie?
No na tak, przykład. Ale to ja zgadzam się z tobą w pełni, masz rację. To może być świetny selling point, ale żeby do tego selling pointa dotrzeć, to
ja nie potrzebujesz, mówię, że
jest łatwy. No, to jest naprawdę, znaczy no, nie chodzi o to, że to musi być zaraz jakiś duży wolumen tych danych, no bo są historie, gdzie wiesz, gdzie po 50 rekordach i jakimś sensownej analizie można było wyciągnąć interesujące wnioski, ale w dalszym ciągu mówimy tutaj o zasobach, które trzeba włożyć w najpierw w zbudowanie sensownej struktury przechowywania tych danych, drugie w ogóle zbudowania sensownej struktury tych danych, bo to wiesz, to tak się o tym gada i tak każdy myśli, a zrobię sobie tabelkę, będzie tu, będą kolumny, tu będą wiersze, będzie wiesz, jak w Excelu, a potem się zobaczy. Nie, to wcale nie jest takie proste, a na koniec jeszcze musi być ktoś, kto to wszystko przeanalizuje i analizując to powie, okej, ale mogę mieć za mało kontekstu, żeby wyciągnąć poprawne wnioski. I wtedy ten cykl zaczyna się na nowo. Znowu wracamy do punktu, w którym trzeba tabelkę przebudować, znowu potrzebny jest czas na zebranie tych danych i rozumiem te firmy indie game devowe, że nie wszyscy chcą się w to bawić. Nie wszyscy chcą się tym zająć. Mimo, że no, w game devie ten cały ruch data driven design jest stosunkowo silny, a jeżeli chodzi o produkcję free to play i sektor mobilny, to jest praktycznie must have. Tak tu się żyje w tym game devie.
Pięknie to zakończyłeś, tak to się żyje. To ja tutaj jeszcze powiem a propos zbierania tego typu informacji. Takie telemetrie, często to słowo padło, zanonimizowane dane o użyciu. Tak to można by powiedzieć zastępczo, chociaż dla twórców to nie są koniecznie zanonimizowane. W każdym razie dane o użyciu. W sezonie drugim, w 25 odcinku, poruszaliśmy temat grania jako formy medytacji. Że powtarzalne czynności powodują to, że się uspokajamy, jesteśmy w jakiejś strefie, którą znamy, może się nam uspokoić oddech, możemy wejść w stan podobny do tej medytacji. I bardzo ciekawe będą takie dane, które zostaną zderzone właśnie na przykład z użycia gry kontra urządzenia ubieralne w stylu tętno i tak dalej, bo te dane też można zrobić ciekawe w tym momencie badania i na podobnym poziomie, gdzie one są naprawdę high levelowe i nikomu nie zaszkodzą, zaszkodzi dzielenie się tymi informacjami. Oczywiście ciężko będzie jakby powiązać tych graczy ze sobą, jakoś to zderzyć, ale tego typu badania mogą być bardzo ciekawe.
Ja robiłem to na sobie, wiesz? Patrzyłem, tak. Jak wygląda moje tętno, jak gram w różne gry. Jak gram w LoL'a, to jestem wściekły. Mam cały czas powiadomienie o tym, o średnim albo wysokim stresie. W ogóle jak wybieram gry takie multiplayer, które polegają na, wiesz, na tym, na jakimś konflikcie pomiędzy graczami i one bardzo pompują mi faktycznie pewnie te adrenaliny i wymagają we mnie takiego skupienia. Jak gram w Animal Crossing, to mi się tętno uspokaja. Tak. Ale to jest przypadek jednostkowy, żeby tutaj ktoś nie zaczął jakiś wyciągać, wiesz, wniosków, bo podejrzewam, że to zależy...
Są twoje spostrzeżenia o twoim ciele.
Tak. I to podejrzewam, że znajdą się osoby, które stwierdzą, że dla nich granie w LoL'a to jest idealny relaks. Nie? Więc
a znowu tutaj... Animal Crossing ich bardzo denerwuje.
Denerwuje.
A propos LoL'a, oglądałeś serial oparty
tak,
o LoL'a?
Tak, jestem już po Arcane i jestem naprawdę pod wrażeniem tego, co mega.
Tak.
Może będzie artykulik na ten temat na Daily Webie, tylko muszę sobie jeszcze kilka rzeczy opracować.
Bardzo fajnie to zrobili, zwłaszcza jak się w LoL'a grało. I tak, widzi się postacie i tak dalej, no nie? Odpowiednie bronie, ale bez spoilerów.
Tak, to moją żonę to nie zaniepokoiło, bo ja mam problem z zapamiętaniem nazwisk aktorów, a jak oglądałem serial Arcane, to po prostu, wiesz, coś się jakaś postać pojawiała, wie, o, to jest ten, nie? A, to jest ten.
Miałem tak samo. W każdym razie ewidentnie gry mają bardzo mocny wpływ na życie graczy, ale też nie tylko, bo na przykład żon graczy i rodzin. W każdym razie słowem końca, jakby ten raport nie wnosi tak naprawdę nic, bo sami autorzy mówią, że jest zbyt wiele niewiadomych i w stylu mamy więcej pytań niż odpowiedzi po przeprowadzeniu tego raportu, ale fajnie, że nam się udało zaciągnąć do tego firmę i tak to powinno być robione.
To znaczy, że jednak coś wnosi, wniosek. Bo to jest w badaniach naukowych istnieje coś takiego jak negatywny stan badań, czyli badacze weryfikując teraz te dane, próbując je odnieść do czegoś innego, mówią: nie mamy do czego tego odnieść, ale słuchajcie, jest tak i tak i tak, będą takie i takie problemy. I teraz oni stworzyli tekst, w którym jeżeli będziesz o tym pisał, o tych problemach związanych na przykład z well-being, czy z medytacją, czy w ogóle, wiesz, z przetwarzaniem i analizą danych związanych z game devem tak naukowo, to będziesz musiał podać do tego cytat.
Będziesz mógł mieć wątpliwość. Potwierdzoną naukowo wątpliwość.
I na pewno wpis w bibliografii, co jest bardzo cenne na pewnym poziomie.
Tak, w każdym razie operacja się udała, pacjent zmarł. Niemniej, słowem końca już takim naprawdę, nie wierzmy na chwilę obecną w to, co nam mówią na temat badań o grach, bo ewidentnie jest badanie mówiące o tym, że inne badania to nie są zbytnio badania. Bo ludzie kłamią.
Ludzie tak. Kłamią, to prawda. Tak.
Może nie kłamią, może nieumyślnie. Może nie kłamią, zakrzywiają swoją rzeczywistość i postrzegają się w inny sposób niż są w rzeczywistości.
Ale to i tak jest ciekawe, nie? Że to przeszacowanie było właśnie, wiesz, to nie było, bo to było właśnie przeszacowanie, a nie do niedoszacowanie, wiesz, tego czasu.
Znaczy, w przypadku Plant vs. Zombies to było niedoszacowanie.
Niedoszacowanie, okej, okay, racja.
Więc
racja,
tutaj tak, znowu tak. Mamy, wiesz, w kontrze. Ci z Animal tak. Crossing myśleli, że grają mniej niż faktycznie
tak,
było.
Tak, 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 masz rację.
Oczywiście tam to było rozłożone w czasie, w zależności od tego, ile tam godzin przedstawiali, że grają. Ci, którzy grali mniej, właściwie idealnie trafili w obydwu grupach tyle, ile grają, ale im dłużej
im więcej,
mówiliśmy, że
no, tak, tym to... rozjeżdżają się te...
Tak. Więc tyle. A przed Państwem w 20 odcinku wystąpił Adrian Jaworek.
Cześć, miłego.
Oraz ja, czyli Łukasz Krebok. To tylko podcast Spotify, YouTube i inne. Skoro słuchacie, wiecie jak nas znaleźć. Dziękuję i do usłyszenia w kolejnym. Czołem.